Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, jej partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach, bohaterach zbiorowej wyobraźni i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Ryszard Łuczyn, jestem analitykiem do spraw cyfrowych i politycznych w Polityce Insight i zapraszam na kolejny odcinek. Jest środa, 22 marca. W poniedziałek Gazeta Wyborcza opublikowała wyniki obywatelskiego sondażu wyborczego zrealizowanego przez pracownię Kantar Public na zlecenie Fundacji Forum Długiego Stołu. Jego wyniki miały dowodzić, że tylko start opozycji w ramach wspólnej listy zagwarantuje jej wyborcze zwycięstwo i większość sejmową. Szereg wątpliwości metodologicznych, ujawnienie surowych danych i dwa nowe sondaże opublikowane w międzyczasie sprawiły jednak, że przekaz ten stracił moc. Sondaż sprawił za to, że temat wspólnej listy powrócił i skłócił opozycję w trudnym dla niej czasie. Po zimie, która wbrew oczekiwaniom nie przyniosła osłabienia Prawa i Sprawiedliwości. O tym wszystkim porozmawiam dziś z szefem działu politycznego Wojtkiem Szackim i starszą analityczką w tym dziale Joanną Sawicką. Zapraszam na nasłuch. Jak wiecie, bardzo nie lubię rozmawiać o temacie wspólnej listy i pogrzebałem go już jakiś czas temu, ale sytuacja zmusza mnie do zabawy w nekromantę i powrotu do tematu, który z tak dużą radością pogrzebałem. Więc zacznijmy od tego, co się zdarzyło w poniedziałek, co opublikowała Gazeta Wyborcza i z jakim komentarzem.
W poniedziałek Gazeta Wyborcza opublikowała wyniki sondażu Kantar Public, przeprowadzonego metodą telefoniczną. Właściwie czterech równoległych sondaży, każdy miał próbę reprezentatywną, 1000 wyborców. I te cztery sondaże badały cztery możliwe konfiguracje startu opozycji w wyborach. Znaczy cztery akurat wybrane przez osoby zamawiające ten sondaż, a nie cztery, które nam się wydają możliwe czy prawdopodobne. Już w poniedziałek widać było, że opublikowane informacje to nie są wyniki badań, tylko są to wyniki obliczeń profesora Andrzeja Machowskiego, który przedstawił procentowe poparcie dla partii, ale nie to wynikające z sondażu, tylko powiększone o wyborców niezdecydowanych oraz o wyborców, którzy oddali głosy na inne partie w tym badaniu, przy czym nie poinformował, ile było tych wyborców niezdecydowanych oraz nie poinformował wówczas, ilu było wyborców, którzy głosowali na inne partie. Mając na myśli inne partie, mówię o komitetach, które nie przeszły progu wyborczego. Powiększenie komitetów nadprogowych, z tego co nam wiadomo, było również nieproporcjonalne i tutaj też ta metoda budzi wątpliwości. Natomiast wyniki pokazane w Wyborczej pokazywały, że partie opozycyjne startujące osobno, czyli w wariancie A, osobno startuje Koalicja Obywatelska, Polska 2050, Lewica i PSL, tylko że PSL w tym wariancie nie przekracza progu, w sumie mogą liczyć na 225 mandatów, czyli nie mogą liczyć na sejmową większość, bo wiadomo, że żeby uzyskać większość w Sejmie, trzeba mieć 231 mandatów. Drugi wariant to jest wariant dwóch bloków. Koalicja Obywatelska razem z Lewicą, a PSL razem z Polską 2050. W tym wariancie opozycja może liczyć w sumie na 208 mandatów, czyli jeszcze gorzej niż w osobnym starcie. Nie wiadomo z jakich przyczyn w tym wariancie bardzo mocno rośnie poparcie dla PiS-u, ale ciężko jest porównywać wariant A do wariantu B tak naprawdę, bo to są dwie różne grupy wyborców. W trzecim wariancie mamy jeden blok Koalicji Obywatelskiej, PSL-u i Hołowni i osobno startuje Lewica i w tym wariancie opozycja ma 215 mandatów. Wciąż nie może uzyskać samodzielnej większości w Sejmie, brakuje jej do tego 16 mandatów. I ostatni wariant, przedstawiony jako jedyny możliwy i wspaniały scenariusz dla opozycji, czyli wspólna lista. W tym wariancie, według informacji przedstawionych w poniedziałek, opozycja miałaby uzyskiwać 51% głosów w sumie, co przekładało się na 245 mandatów i stabilną, samodzielną większość w Sejmie.
Ja może dwa słowa powiem o kontekście tego sondażu. On został zamówiony, tak jak wspomniałeś, przez Fundację Forum Długiego Stołu. Długi stół, jak słyszę, to jest mebel realnie istniejący i stojący sobie w warszawskiej siedzibie Stronnictwa Demokratycznego, czyli takiej niewielkiej partii, którą kieruje Paweł Piskorski, były prezydent Warszawy. To forum, ta fundacja Długiego Stołu to jest kilkadziesiąt osób zainteresowanych sprawami publicznymi, które jakiś czas temu powołały właśnie tę fundację. I wśród nich od dłuższego czasu toczyła się ożywiona dyskusja o tym, jak pokonać PiS, jak opozycja powinna wystartować w wyborach, żeby to prawdopodobieństwo pokonania PiS-u i odzyskania władzy zwiększyć. I w tej grupie zdecydowaną większość mają zwolennicy wspólnej listy i profesor Machowski jest niewątpliwie jednym z najgorętszych orędowników tej formuły startu. I ten sondaż tak jak wspomnieliście, budzi pewne wątpliwości. Tam na przykład nie było, wśród partii, które można było wskazać, nie było ani bezpartyjnych samorządowców, ani agrounii. Nie były po prostu wymienione. Zamiast tego była ta formuła inna partia. Ale największe wątpliwości budzi pominięcie tego wariantu, o którym teraz się dużo mówi, czyli startu wspólnego Polski 2050 z PSL-em oraz osobno Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. Organizatorzy zbiórki, bo ten sondaż powstał za pieniądze zbiórki publicznej, twierdzą, że zabrakło pieniędzy akurat na zbadanie takiego scenariusza.
Najbardziej prawdopodobny scenariusz, no nie wystarczyło pieniędzy.
Natomiast w międzyczasie, we wtorek i w środę, ukazały się dwa sondaże badające ten właśnie prawdopodobny scenariusz. I w tym scenariuszu Sojusz Koalicji Polskiej PSL i Polski 2050 uzyskują 14,7% w badaniu United Surveys dla WP i 15,3% w badaniu IBRIS dla Rzeczpospolitej. W tym badaniu IBRIS z niewiadomych przyczyn zostali dodani w tym bloku jeszcze samorządowcy z ruchu Tak dla Polski. No tak czy siak te sondaże pokazują, że ten sojusz może liczyć na spore poparcie i co ważniejsze, w tych sondażach opozycja uzyskuje większość w Sejmie. Jeżeli chodzi o ten sondaż United Surveys dla WP, startując osobno, PSL i Polska 2050 mogą liczyć na w sumie około 50 mandatów, natomiast jeżeli startują w jednym bloku, mogą liczyć w sumie na blisko 70 mandatów. Trochę w takim wariancie traci Koalicja Obywatelska, ale przede wszystkim sporo traci PiS i traci też Konfederacja. I to sprawia, że w tym wariancie opozycja ma 241 mandatów i stabilną większość w Sejmie.
Przy czym dopowiem jeszcze tylko tyle, że te sondaże były zrobione według innej metodologii, więc trudno je tak bezpośrednio porównywać.
Chciałem jeszcze na jakiś czas zostać przy tym sondażu obywatelskim, bo niezależnie od tego, co nam powiedzą inne badania, to ten sondaż był tak głośny, że stał się sam w sobie faktem politycznym. Więc chciałem też dopytać o to, nie wiem, w skali od 1 do 10, jak wiarygodny jest on dla was? Już wspomnieliście trochę o wątpliwościach, które się z nim wiążą, no ale tutaj jest jeszcze ta, o której na razie nie powiedzieliśmy, czyli ta, że w badaniu uwzględniono jedynie tych wyborców, którzy zadeklarowali, że zdecydowanie wezmą udział w wyborach, a nie zostali uwzględnieni ci, którzy powiedzieli, że raczej wezmą udział w wyborach, co jest odmienne od tego, w jaki sposób normalnie realizuje się sondaże i prawdopodobnie miało duży wpływ na wyniki.
Tak, no miało gigantyczny wpływ na wyniki. I ten sondaż budził wątpliwości i wiele dyskusji od samego początku, od jego publikacji. Natomiast dzisiaj rano Gazeta Wyborcza udostępniła surowe dane z tego sondażu i te surowe dane wskazują, że no, wyniki są po prostu inne niż zostały przedstawione w poniedziałek i wskazują jasno, że w żadnym wariancie opozycja, przynajmniej według tego sondażu, nie jest w stanie stworzyć samodzielnej większości. W tym wariancie D, który miał być tak optymistyczny dla opozycji i w którym opozycja wspólnie w jednym bloku miała zebrać 51% głosów. Po dodaniu tych wyborców, którzy raczej pójdą na wybory, co zwykle się robi w sondażach i zwykle się robi zwłaszcza w tym sondażu Kantar telefonicznym, wspólna lista opozycji może liczyć jedynie na niespełna 36% głosów. PiS ma prawie 32% głosów, Konfederacja 11,6%. W przeliczeniu na mandaty opozycja nie może liczyć na 245 mandatów, tak jak to publikowano w Gazecie Wyborczej wcześniej, tylko raczej na 208 lub 209. PiS ma 196, a Konfederacja 55, czyli PiS z Konfederacją mają dużą większość w tym wariancie.
Czyli w zasadzie, mówiąc dość dobitnie, argumentacja o konieczności tworzenia wspólnej listy trzyma się tylko jeżeli podejdziemy do sondażu w niewłaściwy sposób z perspektywy metodologii.
Przyznam, że nie zdążyłam przeliczyć pozostałych wariantów i właściwie nie wiemy, jakie są wyniki mandatowe w tych innych wariantach, ale to, co wiemy teraz, to wiemy na pewno, że jedna lista nie wystarczy do stworzenia samodzielnej większości w Sejmie i wcale nie jest powiedziane, że jedna lista to jest ten scenariusz, który daje opozycji najwięcej mandatów.
Ja nie mam powodu żadnego wątpić w rzetelność akurat badaczy z firmy Kantar Public. Natomiast parę uwag. Po pierwsze, ten sondaż został przeprowadzony w bardzo niekorzystnym raczej dla opozycji momencie, gdy zarówno Szymon Hołownia ma kłopoty większe niż miał jeszcze niedawno, jak i w momencie dużej mobilizacji elektoratu PiS-u wokół obrony Jana Pawła II. To był właśnie ten moment, w którym to badanie zostało przeprowadzone. No i niewątpliwie sposób zarówno obróbki tego sondażu, jak i przedstawienia jego wyników są bardzo specyficzne. Widać, że to było robione pod z góry założoną tezę i że te wyniki miały być takie, jakie miały być w założeniu zlecających ten sondaż. Więc co do samych liczb bym się specjalnie nie spierał, natomiast co do ich interpretacji i wniosków, które z tego wypływają, no to tutaj otwiera się już pole do polemiki.
Ta polemika płynie między innymi z poszczególnych partii politycznych. Nawet bardzo ostra polemika. Publikacja wyników tak zinterpretowanych tego badania wywołała irytację przede wszystkim Polski 2050 i PSL-u, które są stawiane jako kozły ofiarne tego, że nie istnieje wspólna lista. Wicemarszałek Sejmu z PSL-u Piotr Zgorzelski stwierdził wręcz, że to największa manipulacja sondażowa tej kadencji, a Mirosław Suchoń z Polski 2050 napisał, że jedna lista nienawiści i agresji na podstawie infantylnie zmanipulowanego badania to z pewnością scenariusz na sukces i gdyby ktoś nie zauważył, to jest tu ironia pewna. Nie wydaje się, żeby ten sondaż nas szczególnie przybliżył do stworzenia wspólnej listy, na razie przynajmniej. To znaczy, dla mnie to wygląda tak, że raczej to przywraca temat, który był już trochę uciszony i partie teraz z powrotem będą się o niego spierać. Co mówili inni liderzy, co mówią inne partie oficjalnie i nieoficjalnie?
Ja nie wiem, czy sondaż nas przybliża, czy oddala od stworzenia jednej listy. Na pewno wywołał napięcia na opozycji. Ja słyszałam, że w ostatnim czasie te relacje między partiami opozycyjnymi były lepsze. No właśnie między innymi dlatego, że temat wspólnej listy zniknął, a był traktowany według polityków Polski 2050 i PSL-u jako taki bat na te mniejsze partie i taką próbę podporządkowywania ich sobie przez silniejszą platformę. Na przełomie lutego i marca znacznie mniej się na ten temat mówiło i dzięki temu relacje były lepsze. Teraz informacje o tym sondażu. Po pierwsze, wiadomo, że liderzy partii wiedzieli o tym, że ten sondaż będzie opublikowany teraz w Gazecie Wyborczej znacznie wcześniej i Donald Tusk już od kilku dni podczas swojego wyjazdu na Śląsk na spotkaniach z wyborcami wrócił do tej ostrej retoryki i ostrego wzywania do stworzenia wspólnej listy i nazywania jakimś takim jedynym możliwym scenariuszem i bezalternatywną strategią, której jeżeli się nie podejmie, to opozycja na pewno przegra. To wywołało i wywołuje napięcia, a poza tym nawet nie chodzi tylko o relacje między politykami, ale też wywołało bardzo wiele reakcji zwolenników, popleczników, przede wszystkim Platformy i wywołało wiele napięć w mediach społecznościowych pomiędzy właśnie elektoratami, zwolennikami różnych partii opozycyjnych. Tutaj ciekawe jest oczywiście stanowisko Lewicy, która na początku bardzo ostro też zareagowała na publikację tego sondażu. Krzysztof Gawkowski nazywał to szantażem, bardzo ostro też krytykowała to Anna Maria Żukowska. Z drugiej strony, z tego co widziałam, Włodzimierz Czarzasty łagodniej wypowiada się o sondażu i generalnie o tej idei wspólnej listy. Trochę z zainteresowaniem obserwuję tę strategię Lewicy wobec wspólnej listy. Wiadomo, że Lewica raczej nie chce tej wspólnej listy, ponieważ wywołałoby to wewnętrzny podział i bardzo dużą frustrację partii Razem, maleńkiej partii, ale głośnej partii, która według niedawnego sondażu CBOS może liczyć na około 0,5% głosów. Wiadomo, że sondaż CBOS to nie jest najbardziej wiarygodny sondaż, ale daje to pewne światło na to, jak duże poparcie ma partia Razem. Niemniej pomimo małego poparcia ma dosyć głośnych liderów i wiadomo, że ci liderzy są bardzo, bardzo przeciwni wspólnej liście. Natomiast Lewica jako całość jest raczej przeciwna, ale oficjalnie opowiada o sobie jako o partii, która chętnie patrzy na różne scenariusze i dostosuje się do każdego scenariusza, ponieważ bardzo dobrze wie, że głównymi przeciwnikami tego rozwiązania są Polska 2050 i PSL i siebie samą może przedstawiać jako otwarta na wszystko, bo wie, że inni za nią prędzej zablokują to rozwiązanie.
Tak, przy czym nie można pominąć, że rzeczywiście nowa Lewica, czyli ta partia powstała z dawnego SLD i Wiosny, jest trochę wewnętrznie zróżnicowana w tym temacie. To znaczy są tam rzeczywiście osoby, które opowiadają się raczej za wspólną listą niż przeciwko niej. I nie mówię tutaj tylko o Karolinie Pawliczak, która ostro zaatakowała osoby, które byłyby przeciwne takiej wspólnej liście, stwierdzając, że one byłyby winne zwycięstwa PiSu. I nie mówię o niej dlatego, że jak słychać w klubie, jest ona już mentalnie raczej poza tym klubem. Czyli słuchajcie, skoro powiedziałaś, Aśka, że nie wiesz, czy ten sondaż przybliżył nas do wspólnej listy opozycji, to jaki był jego efekt? Ja przedstawię swoje spojrzenie na to, które jest no, bardzo krytyczne w stosunku do tego, co z tego na razie wynikło i w jaki sposób wyniki tego badania zostały zaprezentowane. Bo ja mam tak, że efekt jest taki, że przedstawienie danych w sposób niepełny i mający dowodzić jednej tezy doprowadziło w tym momencie do skłócenia opozycji, ożywienia tematu, który nie sprzyja współpracy, sprawia, że opozycja marnuje czas na dyskusję właśnie w tej sprawie, marnuje czas, który mógłby być przeznaczony na walkę o głosy i że jesteśmy wciskani trochę w ramy dyskusji, która każe wyborcom myśleć, że jeśli nie ma wspólnej listy, to przegrana jest gwarantowana i właściwie to nie ma co głosować, czyli tak naprawdę oznacza demobilizację. I w tym sensie można by bardzo mocno mówiąc, można by wręcz stwierdzić, że to jest swego rodzaju sondażowa dywersja wobec opozycji ze strony Gazety Wyborczej.
No, jak rozmawiałam z różnymi przedstawicielami opozycji, to już nawet w Platformie słychać głosy, że Gazeta Wyborcza temat przegrzała, że przesadzili. W Platformie jest rzeczywiście spore poparcie dla idei wspólnej listy, ale oni sami uważają, że ten sondaż nie przysłuży się temu, żeby to rozwiązanie rzeczywiście wprowadzić. Jestem bardzo ciekawa, jaki będzie taki generalny społeczny odbiór tego, bo jednak to przesłanie, ten nagłówek Gazety Wyborczej, zimny prysznic dla opozycji i to wzmożenie moralne po stronie różnych komentatorów opozycyjnych, takich bliskich Platformie, wydaje mi się, że było bardzo silne i bardzo mocno słyszalne. Nie jestem pewna, czy tak mocno słyszalne będą te wszystkie wątpliwości. Dzisiaj cały Twitter po prostu pełen jest obliczeń, różnych argumentów dowodzących temu, że ten sondaż jest niepoprawny metodologicznie, że te dane są złe, źle przedstawione pod tezę i tutaj my, którzy często siedzimy na Twitterze, obserwujemy te tematy, sami robimy te obliczenia i siedzimy w tych surowych danych dzisiaj przedstawionych w Gazecie Wyborczej. Mamy na ten temat bardzo silne zdanie, bardzo silne emocje, natomiast ciekawe, na ile ten dalszy przekaz dotrze do społeczeństwa i do odbiorców opozycji. I jaki ten sondaż tak naprawdę wywoła efekt, bo to może być rzeczywiście tak, jak mówisz, że to oczekiwanie zjednoczenia i tego pójścia naprzód będzie większe. I ja też mam takie przekonanie, że opozycja teraz jest w dosyć silnej defensywie. To się zaczęło od momentu tego nieszczęsnego głosowania styczniowego w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym, kiedy partia Szymona Hołowni zagłosowała inaczej niż reszta opozycji. Tam oczywiście poszczególni posłowie innych partii też tak zrobili, ale przede wszystkim partia Szymona Hołowni. I od tego się zaczęły bardzo silne spory na opozycji i od tej pory opozycja nie była w stanie przedstawić nic pozytywnego, jakiegoś nowego otwarcia i wyjść z czymś do przodu. Przy okazji okazało się, że w sondażach rośnie Konfederacja, lekko wzrósł też PiS i z sytuacji, w której w styczniu to opozycja mogła liczyć na utworzenie większości w Sejmie według sondaży, w marcu mamy sytuację, w której większość w Sejmie tworzy PiS razem z Konfederacją. I to bardzo, bardzo negatywnie wpływa na nastroje. Moim zdaniem opozycja bardzo potrzebuje teraz jakiegoś nowego otwarcia, jakiegoś pozytywnego rozwiązania, jakiegoś kroku naprzód. Nie uważam, że jedna lista to jest rozwiązanie wszystkich problemów opozycji i nie mam przekonania, że to by był krok, który przysporzyłby jej więcej mandatów. To badanie United Surveys chociażby, które pokazuje, jak dobrze robi opozycji blok Hołowni z PSL-em, no wskazuje, że tutaj być może inne rozwiązania byłyby lepsze, ale nie wykluczam, że wizerunkowo taki ruch mógłby być dla opozycji przynajmniej czymś, co zmieni te wewnętrzne nastroje.
No z sondażami jest tak, że one nie są tylko narzędziem badania opinii publicznej, ale również tworzenia opinii publicznej. Tutaj ta funkcja tego sondażu być może jest jeszcze ważniejsza niż funkcja badawcza. Ja w ogóle mam ten problem z tego rodzaju sondażami, że one badają sytuację hipotetyczną, nad którą ludzie się w olbrzymiej większości na co dzień nie zastanawiają. Czyli jeśli ktoś jest wyborcą na przykład PSL-u, to wie, że jest wyborcą PSL-u, zawsze głosował na PSL. Jest badanie, taki tradycyjny sondaż preferencji partyjnych. Ktoś dzwoni do tego człowieka, on odpowiada, głosuje na PSL i ma to z głowy. Natomiast jeśli do tego samego człowieka ktoś dzwoni i każe mu się zastanawiać nad tym, czy by zagłosował na wspólną listę z Lewicą, PSL-em, Koalicją Obywatelską i Polską 2050, to ten człowiek coś zwykle odpowie, może odpowiedzieć na przykład, że tak, natomiast to nie bierze pod uwagę całej tej sytuacji kampanijnej, tego jak się ułożą już naprawdę listy, że temu hasłowemu wyborcy PSL PiS będzie przez całą kampanię wbijał do głowy, że przecież nie będzie głosował na tę lewacką listę i co ten PSL zrobił, że się zgodził porozumieć z lewakami i komunistami, czy też postkomunistami. Więc ja nie bardzo wierzę w żaden taki mityczny sondaż, który by powiedział, jak jest naprawdę. I niezależnie od tego, jak byłby zrobiony, jakby te wyniki zostały przedstawione, to on i tak będzie obciążony błędami i dużymi znakami zapytania. Natomiast niewątpliwie, tak jak mówiła Aśka, opozycja potrzebuje jakiejś nowej nadziei. Niekoniecznie mówię tutaj o nowej partii składającej się na Konfederację, ale jakiegoś tchnienia optymizmu, być może ułożenia na nowo tych klocków po swojej stronie, ponieważ ostatni miesiąc był dla niej bardzo trudny. PiS zmobilizował swój elektorat w dwóch twierdzach. Jednej twierdzy, która ma nas bronić przed koniecznością jedzenia robaków, a drugą chroniącą nas przed atakami na Jana Pawła II, który spaja narodową wspólnotę. PiS się bardzo dobrze odnalazł w tych dwóch twierdzach. Notowania partii rządzącej poszły w górę, chociaż nie jakoś bardzo wyraźnie, ale wystarczająco, żeby przestraszyć opozycję. Więc ja nie wykluczam, że ten temat, który już tyle razy grzebałeś, teraz wróci już nie w formie dyskusji, tylko takiej publicystycznej, politycznej, tylko po prostu w formie jakichś negocjacji między partiami. Co się z tego urodzi? Oczywiście nie wiemy, czy to będzie jedna lista, czy dwie listy, czy też wszystko to upadnie pod ciężarem walki o różne szczegóły, bo to jest niesłychanie skomplikowany proces. Znaczy, mam wrażenie, że zwolennicy wspólnej listy wychodzą z dość idealistycznego założenia, że to się po prostu dzieje i że to jest takie parogodzinne rozmowy wystarczą, żeby ogłosić wspólną listę i że to się wydarzy. No tak nie jest. Po drodze są interesy partii, interesy liderów, ambicje poszczególnych kandydatów na posłów i to jest rzeczywistość, z którą należy się liczyć.
Taka wspólna lista przy wielu swoich minusach miałaby jeszcze taki plus, że przynajmniej na chwilę pozwoliłaby opozycji wyjść na prowadzenie w sondażach. I to jest czynnik, który byłby nie tylko znakiem nadziei takim wewnętrznym dla struktur, dla liderów i dla takiego twardego elektoratu, tylko dla szerszej grupy wyborców. Jest taka grupa wyborców w Polsce, którzy podążają za tym, który jest silny, który jest sprawczy, który ma szansę na zwycięstwo, na silną, samodzielną władzę. I myślę, że to też by było jakimś czynnikiem wzmacniającym opozycję.
Ja szczerze mówiąc nie wierzę w powstanie wspólnej listy, jak można się łatwo domyślić. Uważam, że to jest raczej marnowanie czasu na dyskusję, przynajmniej jeśli nie będzie poważnych zmian sondażowych. Bo wyobrażam sobie, że gdyby Lewica nagle poleciała w dół, gdyby Sojusz Polski 2050 z PSL-em, gdyby jego notowania pikowały w ciągu najbliższych powiedzmy 2 miesięcy, to wyobrażam sobie, że to by się stało. Ale jeśli takiego scenariusza nie będzie, to ja zakładam, że nic się nie zmieni i wspólna lista nie powstanie. Zanim przejdziemy do finalnego szukania nowej nadziei dla opozycji, chciałbym jeszcze pogrzebać z wami chwilę w źródłach tego kryzysu opozycji. Ty, Aśka, powiedziałaś, że to się zaczęło w momencie, kiedy były różnice w głosowaniu nad projektem ustawy w sprawie Sądu Najwyższego. Natomiast pytanie jeszcze, gdzie indziej szukać tych źródeł? I ja znowuż wyjdę ze swoją teorią, że o ile widzę, że jest jakiś taki generalny trend, w którym można szukać osłabienia całej opozycji, to myślę, że jest kilka takich przyczyn dla osłabienia zarówno Platformy, jak i Polski 2050, bo ich zniżkę widzimy przede wszystkim w sondażach, jak i jest wyraźny powód dla wzrostu Konfederacji. W przypadku Platformy wydaje mi się, że mamy przede wszystkim do czynienia z demobilizacją i z przegrzaniem tematów, takich jak zapowiadany kryzys węglowy, który się nie zrealizował, tak? To znaczy nie było katastrofy, nie zabrakło nam węgla. Częściowo dlatego, że była po prostu ciepła zima i tego węgla nie było jakoś tak bardzo dużo potrzeba, no ale też PiS-owi udało się zabezpieczyć dostawy, no więc było trochę tego przegrzania. W przypadku Polski 2050, jakkolwiek Hołowniowcy twierdzą, że w ich badaniach wychodzi, że elektorat rozumie sojusz z PSL-em, no to na pewno nie cały elektorat, prawda? I że tutaj stąd się bierze to osłabienie. Natomiast w przypadku Konfederacji i jej wzrostów, wydaje mi się, że to się w dużej mierze bierze z braku alternatywy liberalnej. To znaczy, ci wszyscy liberałowie, którzy może nie są szczególnie zachęceni poglądami Sławomira Mentzena na aborcję, obroną kościołów czy tego typu rzeczami, trochę w tym momencie, w którym Donald Tusk mówi o tym, że mieszkanie jest prawem, nie towarem, a Nowoczesna jest absolutnie niewidoczna, nie mają dokąd iść. i jeśli dla nich ważne są kwestie gospodarcze, no to trochę idą z automatu do tej konfederacji, która mówi nie podatkom, uprościmy wszystko, państwo minimum i tak dalej.
No jeśli chodzi o wzrost konfederacji, no to ja nie jestem pewna, czy tak bardzo dużo mamy w Polsce wyborców liberalnych i przypuszczam, że ten wzrost, który tak naprawdę nie jest taki gigantyczny, no według naszej średniej ważonej oni mogą liczyć teraz na jakieś 9%, może 8-9% poparcia i to jest mniej więcej punkt, może odrobinę więcej niż punkt procentowy, więcej niż miesiąc temu. Myślę, że to jest przypływ wyborców antyestablishmentowych z Polski 2050 po tym, jak Polska 2050 zdecydowała się na sojusz z PSL-em. Jeżeli chodzi o Polskę 2050, no to właśnie tutaj przed chwilą mówiłam, kto i dlaczego od nich odpłynął. Oni mają jakiś problem z przekazem. To znaczy ta informacja o tym, że oni będą współpracować z PSL-em jest bardzo dobrą informacją dla całej opozycji, dobrą informacją dla obu tych partii. Na początku tego podcastu mówiłam, że oni osobno według tego sondażu United Surveys mogą liczyć na blisko 50 mandatów, a razem na 70 mandatów. No to jest gigantyczny skok. Po prostu system Donta bardzo nagradza partie, które się łączą, takie partie, które mają poparcie jednocyfrowe i z tego jednocyfrowego poparcia skaczą na pozycję kilkunastu procent. Tutaj przyrost mandatowy jest bardzo duży. Natomiast przez to, że te negocjacje ich wewnętrzne się przeciągają, one chyba też nie idą jakoś najlepiej. Wiadomo, że Polska 2050 robi wszystko, żeby na tym sojuszu nie stracić jakoś mocno. Wchodziła w ten sojusz jako ta silniejsza partia, natomiast oni się obawiają, że PSL jako partia bardziej doświadczona w tych układankach politycznych i układaniu miejsc na listach sprawi, że ostatecznie to oni będą wygranymi tego sojuszu. Więc negocjacje się przeciągają i oni nie potrafią w pozytywny sposób sprzedać tego komunikatu, jak dobre dla nich i dla całej opozycji jest ta ich współpraca.
No tam w ogóle jest ten problem, że przy wyborczym łączeniu Polski 2050 i PSL-u, że PSL ma 75 tysięcy działaczy w całej Polsce, a Szymon Hołownia ma 1000, może 1500 osób w całej Polsce. Więc to jest olbrzymia dysproporcja, jeśli chodzi o siłę organizacyjną, siłę taką kampanijną po prostu. No, są rozległe obszary w Polsce, gdzie Szymon Hołownia w ogóle nie ma swoich ludzi albo pojedyncze osoby. A tam trzeba przecież zorganizować spotkania wyborcze, trzeba rozwiesić plakaty, trzeba rozdać ulotki, trzeba pójść na targowiska. No, to jest to, co ma PSL i to, co PSL-owi pomagało przetrwać przez kolejne wybory, w których różni progności wieszczyli już koniec tej partii, a za każdym razem udało im się jakoś przez ten próg prześlizgnąć. Szymon Hołownia tego nie ma, a do tego dochodzą olbrzymie kłopoty finansowe. Słyszę, że już są problemy nawet z zorganizowaniem transmisji ze spotkań, że na to nie ma pieniędzy. Są też jakieś apele znowu o zbiórkę na działalność polityczną. Więc te rozmowy rzeczywiście nie idą jakoś super i nie ma też jasnego komunikatu dla wyborców, że tak, jesteśmy razem, budujemy wspólną listę.
Natomiast jeżeli chodzi o Platformę, to nie jest dla mnie oczywiste, dlaczego Platforma ostatnio straciła w sondażach, bo rzeczywiście to jest ta partia na opozycji, która właściwie zjechała najmocniej w porównaniu z lutym, kiedy no według tej naszej średniej ważonej ona mogła liczyć na odrobinę ponad 30% poparcia, teraz ma 28% z kawałkiem. Natomiast ja nie obserwowałam jakichś większych błędów czy wpadek po stronie Koalicji Obywatelskiej. Wprost przeciwnie, pod koniec lutego koalicja zarządziła sporą ofensywę. Co tydzień cały klub parlamentarny jeździ do kolejnych województw i urządzają tam dziesiątki spotkań w różnych formatach z wyborcami, z przedsiębiorcami, rolnikami, samorządowcami. Sporo spotkań ma też Donald Tusk, który na te spotkania przyciąga naprawdę duże grupy ludzi i w taki dosyć naturalny sposób z nimi rozmawia i wydaje mi się, że te spotkania wyglądają nieźle, a przy okazji przedstawia nowe propozycje programowe, więc odrabia ileś lekcji, które być może miała nie do końca odrobione w poprzednich miesiącach. Natomiast to właśnie się nie wiąże przynajmniej na razie z jakimś wzrostem, tylko ze spadkiem. I rozumiem, że to w pewnej mierze jest efekt tego zawiedzenia się końcem zimy i tym, że to miał być ten czas wzrostu, czas jakiegoś takiego pójścia bardzo szybko naprzód, a jest czasem, w którym to PiS święci triumfy.
No, ja bym nie lekceważył, no, o czym już wspomniałem, kwestii Jana Pawła II. To jest paliwo, którego dużo nalało się do baku Jarosława Kaczyńskiego. i Platforma nie bardzo umiała się w tym temacie odnaleźć. Jej posłowie nie wzięli udziału w głosowaniu nad uchwałą Sejmu w sprawie obrony pamięci Jana Pawła II. Tam PSL zaproponował własną wersję uchwały. Lewica w większości była przeciw tej uchwale. Dla Platformy jest to super niewygodny temat, który z kolei jest ultra istotny dla elektoratu pisowskiego i pewnie szerzej dla wielu Polaków. Rozmawiałem przed chwilą z pewnym badaczem i on mówi, że Jan Paweł II jest bardzo istotną postacią dla tego grona osób w Polsce, które sobie buduje taki obraz sielskiego świata. To jest ten przekaz PiSu, że Polska jest oazą wolności, oazą spokoju, bezpieczeństwa. Niech na całym świecie wojna, byle Polska wieś spokojna. I Jan Paweł II jest jednym z symboli, które ten mit podtrzymują, ten mit świata, w którym się nic nie dzieje, który jest odgrodzony od tych złych rzeczy, które płyną do nas z zachodu. I próba uderzenia w ten mit na pewno mobilizuje wyborców PiSu i stawia w trudnej sytuacji Platformę, która też ma trochę takich wyborców.
Słuchajcie, no to znaleźliśmy się w niesamowitej sytuacji, w której TVN daje paliwo Prawo i Sprawiedliwości, a Gazeta Wyborcza doprowadza do kłótni na opozycji. No niech ja jeszcze raz słyszę, że te media sprzyjają Platformie Obywatelskiej. Przeszliśmy przez ciemny las sondażowo-tematyczny dla opozycji. To poszukajmy promienia nadziei, tej nowej nadziei, której opozycja szukać może. Gdzie jej szukać? Skoro pewnie nie we wspólnej liście, niekoniecznie w każdym razie we wspólnej liście, to może w czymś pośrednim. Może we wspólnym programie minimum. Może w deklaracji szerokiej, nie tylko w tej koalicji Polski 2050 z PSL-em, co razem by opozycja zrobiła przez 100 pierwszych dni władzy. Może to są takie rozwiązania? Może wymiana Donalda Tuska na Rafała Trzaskowskiego?
Swoją pierwszą propozycją raczej bym jej nie poparła. Też ostatnio na niedawnym spotkaniu na Śląsku Donald Tusk, właśnie promując wspólną listę, mówił, że jest w stanie w jeden dzień stworzyć i dogadać się z partiami na budowę jednego wspólnego bloku, ale najgorszym z jego punktu widzenia jest rozwiązaniem teraz siadanie do stołu i przez wiele godzin, dni i tygodni umawianie się na temat tego, co partie mogą razem zrobić. Zwłaszcza, że mniej więcej wiadomo, jakie są wspólne propozycje programowe opozycji. To znaczy wiadomo, że oni naprawiliby relacje z Unią Europejską, naprawiliby praworządność, jeżeli by dali radę, to wprowadziliby zmiany w mediach publicznych, w szeregu instytucji. No to jest oczywiste, że oni się zgadzają na wielu tematach, które dla większości wyborców są mało interesujące i niespecjalnie wzbudzające emocje. Natomiast rzeczywiście no, takim tak zwanym game changerem, czy sprawą, która mogłaby odwrócić bieg wydarzeń, to jest ewentualne zaproponowanie Rafała Trzaskowskiego jako kandydata na premiera po wyborach. Wiadomo, że Rafał Trzaskowski jest bardzo popularnym politykiem na opozycji. Jest popierany nie tylko przez wyborców Platformy, ale też budzi pozytywne emocje wśród wyborców Polski 2050. Bardzo też dobrze jest odbierany, lepiej niż inni politycy Koalicji Obywatelskiej, przez PSL. No i przede wszystkim przez Lewicę. Bardzo jest popularnym politykiem Rafał Trzaskowski na Lewicy. Widzieliśmy sondaże, w których on wypadał lepiej niż liderzy Lewicy, według elektoratu Lewicy właśnie. Rafał Trzaskowski ma też za sobą bardzo udaną kampanię prezydencką, w której przyciągnął blisko 10 milionów głosów w drugiej turze. Więc myślę, że to by było coś, co by rzeczywiście mogło jakoś zmienić bieg i dać nową nadzieję tej części sceny politycznej.
No w polityce jest bardzo ważny ten vibe i ten vibe był korzystny dla opozycji jeszcze kilka miesięcy temu. Pamiętam kampus w sierpniu zeszłego roku, pamiętam miesiące powakacyjne, gdy po stronie opozycyjnej było bardzo dużo nadziei, bardzo dużo wiary w to, że to zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki. I widziałem też wówczas pewne objawy paniki albo przynajmniej dużych obaw po stronie rządzących. I to wyparowało w dużej mierze i teraz z kolei w opozycji słyszę coś zbliżonego do paniki, jeszcze może nie paniki, ale poważne lęki. Jeśli opozycja miała przejść do ofensywy, to po pierwsze powinna chyba wyzbyć się tych różnych emocji i podejść na chłodno i nie wpadać w drżenie po każdym sondażu, który pokazuje dwupunktowy spadek Platformy czy punktowy spadek Polski 2050. To nie są straty, które są nie do odrobienia i opozycja powinna po prostu pracować nad jakimiś propozycjami, które tych wyborców by przyciągnęły. Jeśli chodzi o formułę startu, no to mamy albo wspólną listę powstałą w wyniku negocjacji i porozumienia partnerskiego różnych partii, z których powiedzmy Platforma jest największa, ale te pozostałe mają autonomiczną pozycję gwarancji samodzielnego przejścia progu, ale po prostu uważają, że najlepiej będzie, jeśli stworzy się wspólną listę i moim zdaniem już taki scenariusz się już nie zrealizuje. Natomiast jeśli powstanie wspólna lista, to będzie to plan Donalda Tuska podporządkowania sobie mniejszych partnerów, poczynając od Szymona Hołowni, bo to on jest tutaj, jak już Aśka mówiła, kluczem. Jeśli Szymon Hołownia nie stworzy sojuszu z PSL-em, a wcale nie jestem przekonany, że ten sojusz się wyłoni z tych rozmów, i zarazem jeśli spadnie w okolice progu wyborczego lub tuż nad próg wyborczy, to wyobrażam sobie sytuację, w której by dołączył do Platformy Obywatelskiej. Jeśli by Szymon Hołownia dołączył, to PSL może dołączyć razem z nim, bo PSL ma własne problemy z progiem wyborczym. A jak już będzie taki układ, to Lewica prawdopodobnie byłaby w stanie się z Platformą dogadać. I powstałaby wspólna lista, ale byłaby to tak naprawdę Koalicja Obywatelska plus. Byłby to prawdopodobnie również koniec partii Szymona Hołowni. Znaczy ona mogłaby sobie dalej istnieć w formule takiej jak Nowoczesna czy Zieloni. PSL również miałby pewnie kłopot z późniejszym samodzielnym startem, gdyby się zdecydował na rozejście z Platformą. Więc to by była przebudowa istotna sceny politycznej, nie wiadomo jak z Lewicą. No druga rzecz to jest kwestia przywództwa takiej listy, a może nawet nie tyle przywództwa, ile twarzy i kandydata na premiera. No jedyną osobą, tak jak Aśka mówiła, która mogłaby być tą twarzą i zarazem przynieść trochę nowych wyborców, to jest Rafał Trzaskowski. Donald Tusk ma fatalne osobiste notowania. Wśród wyborców opozycji wcale nie jest powszechne przekonanie, że on powinien być kandydatem na premiera. W sondażach zaufania Rafał Trzaskowski wypada dużo lepiej niż Donald Tusk. I Rafał Trzaskowski jest też dużo trudniejszy do ugryzienia przez PiS. Jest mniej zgrany, nie ma za sobą bagażu 8 lat rządów, 7 lat premierowania. Donald Tusk co chwila odbiera ciosy za słowa swoje o Rosji, które padały w zupełnie innym kontekście, ale o tym kontekście nikt już w tym momencie nie pamięta, a brzmią jak brzmią i są wbijane dzień po dniu w głowy wyborców, którzy oglądają TVP i TVP Info. Więc z wielu powodów Rafał Trzaskowski byłby lepszym liderem takiej wspólnej listy. Również dlatego, że byłby to sposób na wyjście z twarzą dla Hołowni, dla PSL-u. Byłoby to pokazanie jakiegoś ustępstwa ze strony Donalda Tuska. Pytanie, czy lider Platformy jest do tego zdolny.
Na tym skończymy dzisiejszą rozmowę. Bardzo wam za nią dziękuję. Mam nadzieję, że jeśli będziemy musieli wrócić do tematu wspólnej listy, to już na jakichś konkretach, a nie omawiając kolejne publicystyczne wzmożenie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dzięki.
Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek Na Słuchu. Posłuchajcie również innych naszych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i Radiu Tok FM. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.